Przyciąga je biały kolor, ciepło, ruch powietrza i zapach kwasu masłowego obecnego w pocie. To kleszcze, które przenoszą m.in. boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Jak się przed nimi chronić i co robić, kiedy już zakleszczą się w naszej skórze, o tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. Gościem audycji jest profesor Sławomir Pancewicz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, kłaniam się.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Mamy koniec lutego i pogodę zwiastującą wiosnę. A co w takich warunkach robią kleszcze, panie profesorze?
Kleszcze czekają, aż będzie ciepło. A to ciepło dla kleszczy to jest około 9 stopni. Czyli już w tej chwili zbliżamy się do temperatury około 9 stopni. Co prawda zima jeszcze jest w większości przymarznięta, to powietrze jest ostre, ale już po około 9 stopni, jeżeli to się będzie utrzymywać, te kleszcze będą aktywne i wtedy będą szukały żywiciela, bo muszą się
pożywić,
a żywią się tylko krwią.
A proszę powiedzieć, co one robiły, jak było zimno? Spały?
Można tak powiedzieć, że spały, czekały.
Przeważnie to jest na powierzchni ziemi, pod powierzchnią.
No, są różne kleszcze i różne gatunki w różnych środowiskach bytują, bo są kleszcze, które są w dziuplach, a większość kleszczy będzie bytowała w ściółce, bo one muszą się ochronić przed temperaturą, niską temperaturą i wysuszeniem.
A gdzie można się już spodziewać zagrożenia ze strony właśnie różnych postaci tych pajęczaków?
Generalnie rzecz biorąc, możemy się spodziewać, że one są aktywne w tych miejscach, w których jest ciepło. Czyli na przykład przy jakichś źródłach ciepła. Rury ciepłownicze, zbiorniki z ciepłą wodą. Tam możemy się spodziewać, że jest lokalnie wyższa temperatura i lokalnie te kleszcze będą tam aktywne.
A czy na podstawie na przykład tegorocznej zimy, jej przebiegu, możemy wnioskować, czy tych kleszczy będzie więcej, mniej, będą mniej, bardziej groźne? Czy to ma jakiś związek z mrozem, tak dokładnie powiedzmy?
I z mrozem, i z suchością. I z mrozem, i z wysuszeniem. Zima była generalnie łagodna, jesień była raczej mokra, prawda? Nie była do grudnia, w zasadzie cały czas mieliśmy temperatury stosunkowo wysokie, jak na tę porę roku. Więc to były takie sprzyjające warunki dla przeżycia kleszczy. Także są szanse, że tych kleszczy będzie sporo.
A ten kleszcz to ile tak żyje?
Cały cykl rozwojowy kleszcza w naszych warunkach klimatycznych to jest około 3 lat. I samica kleszcza składa jaja. Z tych jaj wylęga się larwa. Z tej larwy później powstaje, przeobraża się z tej larwy w nimfę i z nimfy w postać dojrzałą.
Czyli wszystkie?
Następował rozwój tego kleszcza, on musi napić się krwi, czyli musi się odżywić. Jeżeli nie pobierze krwi, to nie będzie się dalej przekształcał, będzie czekał na swego żywiciela. Czyli larwa, która nie napije się krwi, pozostanie na tym etapie, nie przekształci się w nimfę. Najczęściej nimfy i larwy są wiosną. Czyli to są te najmniejsze postaci kleszcza.
A gdzie one są?
Kleszcz bytuje generalnie na trawach, krzewinkach i na krzewach. Czyli tak mniej więcej do wysokości tych 3 metrów. Mówimy o tym kleszczu pospolitym. Czyli wysoko, do tych 3 metrów, będzie bytował kleszcz postać dojrzała. Larwa będzie bytowała raczej na trawach, czyli do wysokości tych 30 centymetrów, a nimfa będzie bytowała bardziej na krzewinkach, czyli w takiej pośredniej wysokości. W związku z tym wiosną musimy zwracać uwagę na larwy i nimfy. Pamiętać, że to ich wielkość to jest nienapitej to główka od szpilki, więc nie są one łatwe do zauważenia. I zwracać uwagę na nasze podudzia i nasze nogi, bo tam one będą jak gdyby najchętniej w te miejsca atakowały, ale nie tylko. Tak jak każdy kleszcz będzie szukał swojego miejsca na całym ciele.
Mniej więcej jak kleszcz wygląda, to mamy takie wyobrażenie. Natomiast jak wygląda larwa i nimfa?
Ona wygląda podobnie, tylko wielkość jest jej zdecydowanie mniejsza.
Czyli ma wszystkie narządy takie, tak, żeby można było podobnie, się wkłuć.
Bardzo podobnie, tak. Oczywiście, bo ona tak samo pobiera krew, jak postać dojrzała kleszcza.
A barwa?
Podobna.
Też taka sama.
Tak, tak. Jak, tylko wielkość.
Tylko wielkość różnicuje. No ale czy to z tego, co pan mówi, wynika, że wszystkie jej postaci są dla nas groźne?
Wszystkie postaci kleszcza były znajdowane na skórze ludzi. Bo początkowo mówiono, że larwa raczej atakuje drobne zwierzęta, drobne gryzonie, raczej nie ludzi, ale są prace między innymi szwedzkie, bo mówmy może bardziej o europejskich, a nie amerykańskich, dowodzące, że na skórze ludzi znajdowano i larwy, i nimfy, i postaci dojrzałych kleszcza.
I czy to jest zależne od rozwoju tej postaci kleszcza, że on ma więcej lub mniej w sobie możliwych do przeniesienia chorób?
Wszystko zależy, z czym się ten kleszcz styka. No bo ten kleszcz musi ulec zakażeniu. A zakaża się tymi samymi patogenami, o których my mówimy, pijąc krew. Pijąc krew od zwierząt.
Czyli on nie jest w ogóle chory na te choroby, które przenosi, nie. Tylko on je po prostu transportuje.
Nabywa. Nie, on je nabywa.
Nabywa.
Tak. W części... Natomiast problemem jest co innego, dlatego że można tak mówiąc bardzo popularnie powiedzieć, że raz zakażony kleszcz pozostaje zakażony przez całe swoje życie, czyli przez cały cykl rozwojowy. Dlaczego? Dlatego, że istnieje możliwość przeniesienia zakażenia z larwy na nimfę, z nimfy na postać dojrzałą, czyli przeniesienie zakażenia ze stadium na stadium, czyli zakażona larwa i z tej zakażonej larwy by odrębnić się zakażona nimfa. To jest takie zjawisko, które się nazywa zakażeniem transstadialnym, czyli przenoszonym ze stadium na stadium bez nowego zakażenia. I to dotyczy krętków Borrelia burgdorferi, to dotyczy wirusa kleszczowego zapalenia mózgu, między innymi. Więc to jest pewien kłopot. W związku z tym kleszcz może ulec zakażeniu, pijąc krew od zakażonego zwierzęcia, i na przykład borelią i przenieść to zakażenie na nimfę, a nimfa może dodatkowo, pijąc krew, bo musi się napić krwi, ulec zakażeniu na przykład wirusem kleszczowego zapalenia mózgu. I tego wirusa również przeniesie na postać dojrzałą. Czyli jest jak gdyby w cudzysłowie takie sumowanie się trochę zakażenia. To się nazywa koinfekcją, czyli współzakażenie kilkoma patogenami. I w niektórych sytuacjach istnieje możliwość taka, że zakażona samica składa zakażone jaja, z których wylęga się zakażone larwa.
Już ta larwa nie musi się kontaktować z nikim, bo już jest zakażona.
Ona musi się nabić krwi, żeby się rozwijać, ale ona już jest zakażona. I to komplikuje, czyli nie zawsze to zakażenie kleszcza jest zakażeniem jak gdyby na nowo nabytym, bo może być nabytym, ale z pokolenia na pokolenie. I to komplikuje sytuację dla nas, bo jeżeli kleszcz jest zakażony dwoma patogenami, trzema, wirus kleszczowego zapalenia mózgu czy borelioza, tymi dwoma patogenami może zakazić nas. I wtedy człowiek ma w jednym czasie zachorowuje, czy ulega zakażeniu, następnie zachorowuje w jednym czasie na kleszczowe zapalenie mózgu i boreliozę. Także to jest taka sytuacja dość dla nas No, kłopotliwa i groźna.
Wspomniał pan, że kleszcz żyje mniej więcej 3 lata w różnych postaciach, czyli my w zasadzie przyzwyczajeni jesteśmy do tego ostatniego momentu życia tego kleszcza, kiedy go wyjmujemy z naszej skóry, bo tak to go nie widzimy i nawet nie wiemy o tym, że on w różnych etapach musiał się napić tej krwi, żeby się rozwinąć. Czyli jak się taka larwa napiła tej krwi, to co ona odpadła od tego zwierzęcia czy człowieka?
Odpada od zwierzęcia czy człowieka i ulega stopniowo przekształceniu w postać następną. I ta następna musi
też się
znowu
napić,
szukać sobie żywiciela, żeby przekształcić się.
Czyli napić się i odpaść.
Tak.
Czyli kleszcz tak naprawdę sam wychodzi z naszej skóry.
Powinien. I w związku z tym czas życia tego kleszcza, mówię życia w całym swoim cyklu, będzie różny, bo to będzie zależało od tego, jak łatwo znajduje żywiciela. Kleszcz może oczekiwać na takiego żywiciela, niektórzy piszą, że nawet około 3 lat pozostać głodnym i czekać. Także to wszystko zależy od dostępności jedzenia.
Taki malutki pajęczak, a tyle można o nim powiedzieć i też powiedzieliśmy pewnie tylko i wyłącznie
tylko fragmencik, wielki fragmencik.
Panie profesorze, jeszcze mnie nurtuje jedno pytanie z zachowań tego kleszcza, czyli on tak wkłuwa się w różnych postaciach w naszą skórę, pije i po jakimś czasie odpada. To i po jakim czasie on może odpaść?
Po napiciu się całkowitym.
Czyli?
To może przebywać w skórze 5-6 dób. Ale może, jeśli naje się wcześniej, to wcześniej będzie odpadł.
Ale czy on raz pije i...
Generalnie raz. Mhm. Generalnie raz. Ale są sytuacje, w których on pije w małych ilościach, wykłuwa się i znowu pobiera krew. To jest udowodnione, że nie musi to być jednorazowe.
Ale może być taka sytuacja, że kleszcz się wkłuł, napił się, odpadł i my w ogóle tego nie zauważyliśmy.
Może być taka sytuacja i to jest sytuacja częsta, dlatego że już nie mówię o naszych własnych doświadczeniach, bo one są podobne do tego, co się pisze w całej Europie. No, zwróćmy uwagę na prace niemieckie, bo one są klimatycznie do nas jak gdyby zbliżone. Tam wyraźnie jest, podkreśla się, że około 30% pacjentów z boreliozą, na przykład z neuroboreliozą, nie pamięta pokłucia przez kleszcze albo nigdy nie miało rumienia wędrującego. Czyli możemy założyć, że około jednej... I podobnie jest wśród naszych pacjentów z kleszczowym zapaleniem mózgu, że około 1/3, co najmniej 1/3 nie pamięta pokłucia przez kleszcze, nie wyciągała kleszcza z własnej skóry. A kleszczowe zapalenie mózgu ujawnia się w ciągu miesiąca, czyli w takim czasie stosunkowo krótkim, prawda?
A borelioza to później.
No tu może być po kilku miesiącach, więc można tego nie pamiętać. Ale to się potwierdza w wielu pracach, że duży odsetek chorych nie pamięta, nie zauważyło pokłucia przez kleszcza.
A jak kleszcz w ogóle przyczepia się do skóry? Których miejsc wyszukuje?
Znaczy, kleszcz przyczepia się do sierści zwierząt, a przyczepia się do naszego ubrania, prawda? Mhm. I później zaczyna szukać sobie miejsca, w którym może się wkłuć. Mhm. Najchętniej to są doły łokciowe, znaczy może zaczynając do podkolanowe, pachwiny, łokcie, pachy i jeszcze, w cudzysłowie, lubi granicę skóry owłosionej na karku, czyli głowa, szyja.
A czy to prawda, że z jakiegoś powodu jedne osoby są mniej atrakcyjne dla kleszczy, a inne bardziej?
Tak, są osoby, które kleszcze, tak samo jak komary, atakują chętnie, i są osoby, których unikają. Mówi się o różnych rzeczach, ale nie jest to jednoznacznie w tej chwili wyjaśnione, co jest przyczyną tego.
Ale czy jakiekolwiek czynniki już były identyfikowane, czy...
Nie ma dowodu na to,
czyli
które.
Czyli grupa krwi, czy coś takiego?
Wszystko to było sprawdzane, wszystko brane pod uwagę, ale nie zostało udowodnione. Czyli musi być to... musi wpływać na to wiele czynników, a nie tylko jeden.
Czyli nie znacie w ogóle tych kleszczy jeszcze?
Mnie. Przede wszystkim my jesteśmy trochę tymi amatorami wśród kleszczy, dlatego że my się zajmujemy chorobami ludzi. No a trzeba trochę poznać samego swego, w cudzysłowie, przyjaciela.
Dlatego tak mówimy o nim dużo, żeby poznać przeciwnika, tak. Żeby wiedzieć, jak z nim walczyć.
Znaczy, jak z nim walczyć? Trzeba pamiętać o tym, że musimy... zdawać sobie sprawę, gdzie ten klesz przebywa, bo to jest najważniejsza rzecz, prawda? Wiemy w tej chwili, że może on być wszędzie, i w ogrodzie, i w parku miejskim, i na skwerze, i w lesie. W związku z tym nie musi to na łące, nie musi pacjent przebywać w lesie, nie musi zbierać grzybów, żeby być zaatakowanym przez kleszcze.
Ale jedno jest pewne, kleszcze na pewno nie latają.
Kleszcze na pewno nie latają, chyba że na ptakach.
Czyli są przenoszone przez coś. Tak. A jeśli chodzi o ten kolor biały, kleszcze są przecież ślepe.
Kleszcze są ślepe, a przyciąga je kolor biały.
No i jak to można wytłumaczyć?
Nie wiem, nie potrafię.
A jeśli już zauważymy kleszcze, jak zabrać się za jego usuwanie i kiedy próbować to zrobić samodzielnie, czy w ogóle samodzielnie, czy też lecieć od razu na pogotowie?
To znaczy tak, trzeba tego kleszcza usunąć jak najszybciej, bo wtedy zmniejszamy ryzyko przeniesienia zakażenia.
Jak najszybciej, to jaki czas?
Jak najszybciej.
Czyli od razu.
Czyli jeśli zauważymy. Dalej trzeba ocenić, czy będziemy w stanie go usunąć w całości, bo to też jest ważne. W związku z tym, jeżeli ten kleszcz wystaje poza skórę, możemy go chwycić pensetą, a jeśli jesteśmy w lesie, to palcami, to... trzeba spróbować go wyciągnąć. Jednym zdecydowanym ruchem, podkręcając, wyciągnąć. Warto, wybierając się na grzyby czy gdziekolwiek, kupić w aptekach takie przyrządy do wyciągania kleszczy.
Taka szczerbinka, którą się...
Tak, i najprostsze, zajmująca niewiele miejsca, to jest coś takiego jak karta kredytowa czy karta do bankomatu. Tam są różne nacięcia i możemy wsunąć, obejmując tym nacięciem kleszcza, między kleszcza i skórę, i wtedy ruchem obrotowym łatwiej zdecydowanie go wyciągnąć niż samymi palcami. Są takie łapki jak do wyciągania gwoździ, gdzie też wkładamy między skórę a kleszcza i możemy wyciągnąć.
A jeśli już zostanie coś tam?
Zaraz, jeszcze skończę. Może są pompki, są takie przyrządy z pętelkami, gdzie się... pętlę zarzuca na tego kleszcza i wyciąga. Myślę, że tych raczej nie, dlatego że łatwiej go będzie przeciąć, prawda, jeśli będzie. Więc warto to po prostu mieć pod ręką. To jest przecież przyrząd wielokrotnego użytku. Natomiast nie wolno, na pewno, nie wolno go smarować tłuszczem, dlatego że on zaczyna dusić się, bo nie jest w stanie pobrać powietrza. Nie wolno go przypalać zapałką, zapalniczką.
Bo co się wtedy dzieje?
Dlatego, że no to tak jak osoba torturowana może wymiotować na przykład, prawda?
Czyli wyrzucać z siebie więcej.
Tak. Teraz należy pamiętać o dwóch sytuacjach. Bo my mówimy, najczęściej kojarzymy kleszcza z boreliozą, prawda?
Tak.
Tutaj, aby doszło do zakażenia, kleszcz musi przebywać w skórze. Im dłużej przebywa w skórze, tym ryzyko zakażenia jest większe. Nigdy ono nie jest wielkie, bo generalnie to jest 10% poniżej, około 10%, czyli nie jest to ryzyko nie jest tak wielkie. Natomiast zapominamy o kleszczowym zapaleniu mózgu, czyli tym wirusowym. Tutaj wirus jest w ślinie kleszcza albo dokładnie w śliniance kleszcza. W związku z tym, w momencie, kiedy kleszcz wkłuwa się i zaczyna pobierać krew, mamy kontakt ze śliną tego kleszcza i już wtedy może dojść do zakażenia wirusem kleszczowego zapalenia mózgu.
A jeżeli usuniemy kleszcza i widzimy, że coś zostało, co wtedy robić?
Trzeba usunąć kleszcza w całości. I wtedy należy, wtedy, kiedy coś zostało i wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie tego kleszcza sami wyciągnąć, bo siedzi bardzo głęboko w skórze, należy poprosić o pomoc chirurga.
A jeśli mieliśmy taki epizod, że wyjęliśmy tego kleszcza, to rozumiem, że przy boreliozie to musi upłynąć sporo czasu, żeby jednak te bakterie się dostały do naszego krwiobiegu.
Tak.
Natomiast przy wirusowym zapaleniu mózgu to wystarczy tylko kontakt i już możemy
być zakażeni. Tu może być natychmiastowe zakażenie.
Czyli jeżeli coś takiego mamy, no to w takiej sytuacji jednak mimo wszystko trzeba się zacząć obserwować. A na co zwracać uwagę, to powiemy za chwilę. Z reguły kleszcze kojarzą się nam z boreliozą lub kleszczowym zapaleniem mózgu. Panie profesorze, a jakie jeszcze inne choroby u nas w naszym regionie są przenoszone przez kleszcze?
To znaczy nie mówmy o regionie, mówmy może o całej Europie, prawda? Ale
to też region.
Też region. Generalnie tak. Borelioza, kleszczowe zapalenie mózgu, anaplazmoza ludzka, babesioza i to są te najpopularniejsze, plus rykecjozy. O rykecjozach i gorączkach powodowanych przez rykecję występujących w Polsce wiemy mało, dlatego że mało jest opisów zachorowań pełnych i zdiagnozowanych, ale one są. Wiemy, że występują konkretne rykecje, dlatego że one, mówię o Polsce, dlatego że one były znajdowane w kleszczach. Między innymi kleszczach odławianych w łazienkach królewskich. Wiemy, że do tych zakażeń dochodzi, dlatego że przeglądy, takie serologiczne badania pani profesor Stańczak z Gdańska wśród leśników wskazują na to, że około 50% leśników, ale przede wszystkim tych pracujących w lesie, nie w biurze, przede wszystkim tych pracujących w lesie, ma przeciwciała przeciwko rykecjom. Czyli to jest dowód na to, że dochodzi do zakażeń wywołanych przez te drobne ustroje. Natomiast rozpoznanie tych zakażeń czy zachorowań jest trudne i w większości przypadków raczej niedokonywane. Wiemy, że te rykecje...
Jak to przebiega w ogóle?
Są ostre choroby gorączkowe z wysypką. Wiemy, że istnieje możliwość zawleczenia tych chorób z innych obszarów, na przykład z Afryki. Opisy rykecja Afryka, zachorowania pacjenta z Wrocławia, to są ostatnie 2-3 lata. Czyli wiemy, że te patogeny są.
Ale tego jest niewiele stosunkowo w
Polsce. My wiemy o pojedynczych zachorowaniach, natomiast nie mamy rozeznania, jak wiele rzeczywiście tych zachorowań jest. Dlatego, że to są najczęściej objawy grypopodobne, gorączkowe, które mogą ustąpić bez leczenia. Często o niewielkim nasileniu, w związku z tym pacjent może niespecjalnie nawet zwrócić uwagę na taką sytuację.
Ale my najbardziej boimy się boreliozy
my boimy się boreliozy.
Może na tym się skupmy.
Może inaczej. Powiedzmy to, co jest istotne w naszym regionie. Wirus kleszczowego zapalenia mózgu, bo to jest ważne. Ten wirus jest tutaj w naszym regionie północno-wschodnim. Klasycznie Białowieża od lat zawsze opisywane jako ognisko. I to jest jedyna choroba, której możemy zapobiec szczepieniami. Dlaczego trzeba o tym pamiętać? Osoby zaszczepione nie chorują na kleszczowe zapalenie mózgu.
Nigdy.
No, przynajmniej przez 10-15 lat po zaszczepieniu, bo tak długo trwa odporność.
Czyli po 10-15 latach
wystarczy,
trzeba?
Znaczy tam jest schemat szczepień, wymaga podawania dawek przypominających w okresie do 5 lat od dawki ostatniej. Czyli powiedzmy dla mieszkańca Białegostoku, który ma ten kontakt z lasem sporadyczny, nie jest tak narażony jak leśnik, prawda, na zakażenie. Jedna dawka raz na 4 lata. I tę chorobę, mówiąc bardzo brzydko, ma z głowy. Bardzo groźną chorobę, bo to jest zapalenie mózgu. Skupiamy się na boreliozie, demonizujemy boreliozę, ale należy pamiętać, że borelioza jest chorobą wyleczalną. Dysponujemy antybiotykami, które tego krętka zabijają.
Ale ten krętek to ma bardzo duże zdolności, bo on błyskawicznie się przedostaje.
Nie, nie, nie. I mówię, nie demonizujmy boreliozy w tym sensie. My mamy możliwość jej wyleczenia, tylko musimy ją rozpoznać. I tu zaczyna się często problem, czy to jest borelioza, czy to są objawy innej choroby, a przypisywane boreliozie, dlatego że stwierdzamy we krwi dodatni wynik w kierunku boreliozy.
No to dobrze, to w takim razie jakie objawy powinny nas właśnie natchnąć tym, że możemy...
Zawsze
być...
wszystkie objawy pojawiające się w miesiąc po pokuciu przez kleszcza powinny nas skłonić do pójścia do lekarza.
Jeśli wiemy, że na spokół.
Jeśli wiemy, że na spokół. Czyli wszystkie objawy te przypominające przeziębienie, grypę, gorączka, bóle mięśni, złe samopoczucie, bóle głowy powinny skłonić nas do pójścia do lekarza. Dlatego, że w tym czasie mogą się ujawnić wszystkie choroby przenoszone przez kleszcze. I kleszczowe zapalenie mózgu, i borelioza, i ludzka anaplazmoza. I wtedy lekarz będzie mógł podjąć decyzję, co robić. Jeśli myślimy o boreliozie, to musimy pamiętać o tym, że mamy tak zwaną boreliozę wczesną i mamy tak zwaną boreliozę późną. Czyli borelioza wczesna to jest ta borelioza ujawniająca się w ciągu 6 miesięcy od zakażenia, a borelioza późna to jest ta, która się ujawnia w czasie dłuższym niż 6 miesięcy od zakażenia. Więc jeśli myślimy o tej wczesnej boreliozie, to pierwsza rzecz to jest rumień wędrujący. Czyli ten, który pojawia się w miejscu pokłucia przez kleszcze, najczęściej w ciągu miesiąca od pokłucia przez kleszcze, jest charakterystyczny i rozpoznanie czy stwierdzenie takiego rumienia upoważnia nas do rozpoczęcia leczenia antybiotykami bez wykonywania jakichkolwiek badań.
Ale ten rumień może się pojawić tuż po wkłuciu się jakiegokolwiek innego.
Tak, dlatego powiedziałem, rumień pojawia się w ciągu miesiąca od pokłucia. Może być to rumień toksyczno-alergiczny, czyli odczyn na samego kleszcza, na skórę, na ślinę i tak dalej, ale on ustępuje po 2-3 dniach zupełnie bez jakichkolwiek problemów. Natomiast rumień wędrujący spowodowany krętkami nie będzie ustępował, będzie się powiększał. I to pozwala nam na rozróżnienie. Jako że on się pojawia w tym czasie, w którym we krwi jeszcze może nie być przeciwciał, dlatego należy rozpocząć leczenie antybiotykami po jego rozpoznaniu, nie wykonując badań i nie czekając na wyniki badań. Możemy, jeśli chcemy, to po leczeniu zweryfikować, wykonując te badania, czyli zweryfikować wstecznie. Ale rumień to jest sytuacja w sumie najlepsza dla pacjenta, dlatego że to jest wczesne rozpoznanie, wczesne leczenie, wczesne wyleczenie i to zapobiega pojawieniu się wszystkich innych tych dalszych postaci boreliozy. Natomiast inne postaci boreliozy mogą się pojawić w okresie późniejszym i dotyczące serca mogą się pojawić w ciągu 7 miesięcy i zapalenia stawów w ciągu albo tych 6 miesięcy, albo powyżej 6 miesięcy i tak samo neuroborelioza.
To ja rozumiem, że ten krętek gdzieś się dostaje i tam umiejscawia i rozwija, tak?
Tak, i dlatego najlepszą sytuacją jest wyleczenie na etapie rumienia, bo ten krętek na tym etapie zostanie jak gdyby zabity, wtedy, kiedy jeszcze najczęściej jest w skórze, jeszcze nie trafił do stawów czy układu nerwowego. I to wyleczenie rumienia powoduje, że nie pojawią się te postaci takie jak zapalenie stawów czy neuroborelioza.
Czyli trzeba się cieszyć, jak zauważymy, że jest rumień.
No można tak przewrotnie powiedzieć. Natomiast kłopotliwe jest rozpoznanie, kłopotliwe i trudniejsze rozpoznanie tych wszystkich innych postaci, które pojawiają się po dłuższym okresie czasu, dlatego że przecież to zapalenie stawów klinicznie nie różni się od innego zapalenia stawów, czyli zapalenia stawów wywołanego przez inne, spowodowanego innym czynnikiem. I tutaj już musimy popracować, żeby jednoznacznie stwierdzić, czy my mamy prawo powiedzieć, to zapalenie stawów to jest zapalenie spowodowane krętkami, czy to zapalenie stawów jest spowodowane czym innym. Od tego zależy nasze leczenie.
Czyli praktycznie rzecz biorąc, jeśli mamy ten etap z rumieniem, przyjmujemy antybiotyki, to po przyjęciu tej dawki, ile to leczenie trwa? Miesiąc?
Do 28 dni najczęściej.
Czyli około miesiąca. Po tym czasie możemy zweryfikować, czy rzeczywiście to była borelioza. I możemy powiedzieć, że już mamy ją z głowy na całe życie?
Jeśli chodzi o
ten przypadek.
Nie, możemy powiedzieć, że w tym momencie myśmy ją całkowicie wyleczyli. Trzeba pamiętać o tym, że dodatnie wyniki pozostają dodatnie po wyleczeniu i przeciwciała w klasie IgG będą utrzymywały się bardzo długo, często lata. W związku z tym samo stwierdzenie dodatniego wyniku to nie jest dowód, że coś się złego dzieje. Ale niestety trzeba również pamiętać o tym, że po przechorowaniu boreliozy my nie mamy takiej pewnej odporności pochorobowej jak po innych chorobach. W związku z tym następny kleszcz, następne zakażenie może spowodować nowe zachorowanie. To się nazywa reinfekcja, czyli nowe zakażenie.
Ale żeby powstała ta reinfekcja, to musi być nowe ukłucie.
Nowe pokłucie przez kleszcza.
Bo tak. Jeśli nie będzie, to z boreliozą mamy spokój.
Nie ma zaostrzenia jako takiego po leczeniu rumienia wędrującego.
A jakie są konsekwencje, jeśli chodzi o boreliozę, tę późniejszą? Wykrytą w późniejszej fazie, konsekwencje na nasze dalsze życie?
To znaczy tak, konsekwencje będą zależały od tego, jaka to będzie postać. Neuroborelioza, czyli uszkodzenie układu nerwowego. Prawda? Ale teraz taka duża praca zdani, jeszcze sobie dobrze przypominam. Chyba na podstawie około 4000 zachorowań w Danii, udowadnia, że neuroborelioza jak gdyby nie sprzyja, to źle określenie.
Jest trudna w leczeniu?
Nie kojarzy się z większym ryzykiem śmierci pacjenta. Że śmierć pacjenta wśród tych, u których jest rozpoznany z boreliozy, ryzyko śmierci jest taka sama jak w ogólnej populacji.
Czyli praktycznie rzecz biorąc, borelioza nie ma wpływu na śmiertelność.
Tak, jak gdyby. Tak.
Tylko na jakość życia.
Jakość życia może mieć wpływ. Jeżeli to będzie zapalenie stawów, no nieleczone zapalenie stawów może doprowadzić do uszkodzenia tych stawów, no i konsekwencje będą wiadome, tak jak przy uszkodzeniu stawów. W związku z tym zawsze ważne jest rozpoznać i leczyć.
No to w takim razie jeszcze spróbujmy na koniec powiedzieć o tym, jak zapobiegać, żeby właśnie nie zostać pokłutym przez kleszcze.
Pierwsza rzecz, musimy pamiętać o tym, gdzie możemy te kleszcze spotkać, prawda? W związku z tym, jeżeli idziemy do lasu, to idźmy drogą leśną, tam po tym wydeptanym, piaszczystym szlaku. Nie idźmy w tym środkowym, na którym jest trawa. Bo tam możemy spotkać kleszcze w piasku. Kleszczy raczej nie będziemy mogli spotkać. Ubierzmy się tak, aby utrudnić kleszczowi dostanie się do naszej skóry. Czyli długie spodnie wpuszczone na przykład w skarpety czy ze ściągaczami, koszula z zapiętymi mankietami, zapięta pod szyją. Kleszcz się przyczepi do ubrania. My go zauważymy na tym ubraniu i nie zdąży, no jest duże prawdopodobieństwo, że on nie zdąży się wkłuć w skórę, bo będzie miał kłopot z dostaniem się. do skóry, czyli pierwszy ubiór plus nakrycie głowy, najlepiej kapelusz.
Ale wiele...
Stosujmy repelenty, czyli te środki odstraszające owady.
Jakie zapachy są dla kleszcza?
Nie, to co jest ogólnie dostępne.
Czyli nie ma jakiegoś wyszukania?
Nie ma, nie, nie. I po powrocie z lasu dokładnie musi być obejrzane całe ciało.
Za każdym razem?
Za każdym razem.
Ale są takie przypadki, że ludzie znajdują kleszcze w domu. Na przykład gdzieś na książce chodzi, albo gdzieś na biurku. No, jak on się tam dostał?
Na ubraniu najprawdopodobniej. Albo przyniosły zwierzęta, albo przynieśliśmy na ubraniu. Bo my, ten kleszcz może być gdzieś w okolicy szwu, pod kieszenią, prawda? I my tego nie możemy nie zauważyć. Mhm. W związku z tym najlepiej to ubranie od razu do pralki i w ten sposób...
Czyli po każdym wyjściu na podwórko?
Nie. Ja nie mówię o podwórku. Ja mówię o wędrówce po lesie, po grzybobraniu i tak dalej, i tak dalej. Wtedy, kiedy przebywam dłużej.
Ale chodzimy na spacery, do parku.
No, ale jeżeli idziemy do parku, to raczej chodzimy po ścieżkach, prawda?
No tak.
I mówię o takiej sytuacji zwiększonego ryzyka. I to, co powinniśmy zrobić.
A jeśli chodzi o możliwe stosowanie szczepionek, gdzie się można zaszczepić, jeśli chodzi o kleszczowe zapalenie mózgu?
Oj, kleszczowe zapalenie mózgu może być, szczepienie może być dokonane wszędzie.
Wszędzie.
Może dokonać tego szczepienia lekarz rodzinny, tylko musi oczywiście wystawić receptę na zakup tej szczepionki, bo to są szczepienia nierefundowane, czyli pacjent musi sam sfinansować zakup.
Mniej więcej jaki rząd wielkości?
Ponad, myślę, że nie wiem w tym roku, ale zawsze było gdzieś 120 do 140 zł chyba za dawkę.
Jednorazowa dawka.
Jednorazowa i jeśli to jest szczepienie rozpoczynane na nowo, to musimy podać 3 dawki tego schematu podstawowego. Może być to dokonane w czasie, te 3 dawki w czasie najkrótszym to będzie około 6 miesięcy, 7 miesięcy, a najdłuższym w ciągu roku te 3 dawki podajemy.
I potem 4 lata?
I później w okresie między 3 a 5 lat dawka przypominająca.
I też ona tyle samo.
Ale tylko jedna dawka tylko przypominająca. Jedna. I przy takim postępowaniu to, co jest, co w Europie jest oceniane, to 98-99% skuteczności.
Czyli możemy być zabezpieczeni przed kleszczowym zapaleniem
mózgu. Przed tą jedną chorobą.
Nie zabezpieczymy się, bo nie ma na to sposobu.
Przed innymi nie mamy szczepionek, tylko przeciwko kleszczowemu.
I dlatego przynajmniej z tego powodu powinniśmy się zaszczepić. Jeszcze dodając, że...
Że mieszkamy na tym terenie, na których tych zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu jest najwięcej w Polsce. No bo jeżeli w Polsce jest około 200 zachorowań średnio w skali rocznej, to się oczywiście zmienia. To na terenie naszego województwa to jest 60-80, czyli często to jest powyżej 50% wszystkich zachorowań w Polsce.
Jeśli chodzi
to
o
jest nasze województwo.
O kleszczowe zapalenie mózgu. A zatem dziś omówiliśmy, jakie jest trochę życie kleszcza i jakie niesie ten kleszcz zagrożenie. Moim i Państwa gościem był profesor Sławomir Pancewicz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję, kłaniam się.
Jeśli chodzi o archiwalne audycje, można je odsłuchać w zakładce Szlachetne Zdrowie na stronie Radia Białystok. A jeśli chodzi o tematy, bardzo proszę o przesyłanie propozycji pod adres mailowy wfilipowicz@radio.białystok.pl. Ja dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.